Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Mówił do nas Ojciec Święty Jan Paweł II, znamienny, że w naszych czasach, w obliczu tego, co nazwane zostało kryzysem środowiskowym, wyrósł wielki ruch kulturalny zmierzający do obrony i odkrycia na nowo środowiska naturalnego. Na tę konieczność trzeba uwrażliwiać przede wszystkim młodych. Pełne szacunku, korzystanie z przyrody należy uważać za istotny element ich procesu wychowawczego. Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się rozkoszowania przyrodą, której czar łączy się za pośrednictwem intymnego pokrewieństwa z milczeniem kontemplacji. Podobnie też odcienie stworzenia stanowią szlaki nadzwyczajnego piękna, na których dusza wrażliwa i wierząca bez trudu odnajduje echo tajemniczego i największego piękna samego Boga. Boga Stwórcy, od którego wszelka rzeczywistość bierze początek i życie. Jeden człowiek nie może rozwiązać wszystkich problemów świata, ale każdy akt dobroci jest ważnym wkładem w zmiany, które wszyscy chcielibyśmy zobaczyć. Podstawowym wyzwaniem, przed którym stoi rodzina ludzka, jest mądrze i odpowiedzialnie korzystać z zasobów naturalnych, to znaczy mając wzgląd na ograniczenia, jakim z konieczności zasoby te podlegają. Czynić to oznacza szanować wolę Stwórcy. W tej porze roku, kiedy w powietrzu czuć powiew wiosenny, zwykło powracać przez dalekie morze szlakiem wędrówki od wieków niezmiennym ojczystych naszych pól śpiewne bogactwo, wędrowne ptactwo. Już jesteś, wiosno, z rana w opary rozodziana, nasiąknięta skiby wyziewem, nabrzmiała śpiewem. Już jesteś w zbożach i łąkach, w deszczu, na liściach i pąkach, w lekkości motyla, w promyku w niebieskim obłoku. Już jesteś w mchach leśnych, we wtulonych pierwiosnkach pierwszych, w rabatkach narcyzy na całej ziemi. W Czechach, Słowacji, na Węgrzech, na każdym kroku, w każdej osadzie czy wiosce zobaczyć można wręcz modelowe zadrzewienia. czyste, zadbane i wypielęgnowane. Co się dzieje z nami, Polakami, że z taką bezbrzeżną głupotą, jakby bezrozumną zawziętością niszczymy to, co dla nas samych, naszego życia i zdrowia najcenniejsze. W Grecji rozłożyste wiekowe drzewa są najczęstszą ozdobą centralnych placyków w uroczych miasteczkach. Pod ich olbrzymimi koronami, na ławkach, przy stolikach zasiadają całe rodziny, bawią się turyści, świętują weselnicy, odbywają się uroczystości komunijne i chrzciny. U nas króluje asfalt i beton, a wśród drzew plugawe wysypiska odpadów.
Moje wierzby, wierzby szopenowskie, zamiast liści struny macie. W waszym szumie śpią melodie polskie, które bezustannie gracie. Ej, wy wierzby, znam ja was od dziecka, słyszę wasze granie szumne. Tętni w pieśni nuta mazowiecka i to polskie serce dumne.
Czy na ziemi, czy na morzu, tam, gdzie ludzi woła świat, na gościńcu, na bezdrożu, ta melodia nas doleci. Czy na morzu, czy na ziemi, jak zerwany świeżo kwiat,
wierzby, znacie wy historię zapisaną w naszych losach. Krwawą zamieć i złocistą glorię, chleb rosnący w zbożach kłosach. Huk wystrzałów i pożarów łuny, i zwycięstwa i upadki. Wszystkie wasze wyśpiewują struny, ej, wy wierzby polne matki.
Po co zwrócić się i płakać, będzie lepiej zamiast gorzej. Prosta droga dla Polaka, którą wskaże biały orzeł. Czy to dawniej, czy współcześnie, jakie rozkaz rzuci strony, nie zgubimy naszej pieśni.
Ej, wy wierzby, przyjdźcie nam z pomocą, gdy się zagubimy w świecie.
Prostą drogę wskażcie nam przed nocą, kiedy ślady wiatr zamiecie.
Kiedy zgaśnie choćby cień nadziei, zagubiony w mrocznej dali.
Gdy stracimy wszystko po kolei, cośmy mieli i kochali.
Wierzba jest pospolitym i powszechnie znanym drzewem. Kojarzymy ją nieodmiennie z Mazowszem, Wisłą, pomnikiem Chopina. Jest ona nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu, a nawet swego rodzaju symbolem polskości. Nasza znajomość wierzb jest jednak dosyć powierzchowna. Każdy zna pospolite gatunki, wierzbę kruchą czy też białą. Oba te gatunki rosną na łąkach, wśród pól, pojedynczo bądź w pasach zadrzewień. Powszechnie znane są też tworzące zarośla nadrzeczne wiklina i wierzba szara, czyli łoza. W parkach i na skwerach częste są formy ozdobne nie występujące u nas w stanie naturalnym. Wierzba płacząca, czy też mandżurska. Nie każdy wie, że w naszym kraju, nie licząc form ozdobnych obcego pochodzenia oraz licznych krzyżówek, występuje 27 gatunków wierzb. Są to przeważnie krzewy, czasem nawet drobne krzewinki, stosunkowo rzadziej drzewa takie jak na przykład wierzba krucha. Większość gatunków rośnie na siedliskach wilgotnych, takich jak mokre łąki, brzegi jezior i rzek, torfowiska czy bagniste lasy. Są jednak i takie, które występują na siedliskach skrajnie suchych, głównie na wydmach. Dość pospolitym gatunkiem wydmowym jest wierzba piaskowa. Jest to duży krzew zasiedlający zarówno wydmy śródlądowe, jak i nadmorskie. Dolne gałęzie płożą się po powierzchni gleby, a korzenie przybyszowe ułatwiają zaczepienie się w ruchomym podłożu i pobieraniu wody. Jest to ważny gospodarczo i ekologicznie gatunek utrwalający ruchome wydmy. Na wydmach spotkać można też sadzoną czasami wierzbę ostrolistną o długich, lancetowatych, ostro zakończonych liściach. Poza tym miejscami występują tam wierzba rokita, nieduży krzew o cienkich, delikatnych gałązkach. Ten ostatni gatunek, jak również wiele innych, optymalne do rozwoju warunki znajduje jednak w siedliskach wilgotnych. Pospolitym gatunkiem leśnym jest wierzba iwa, nieduży krzew porastający z ręby i widne prześwietlone lasy. Nad wodami zaś, oprócz wspomnianych już wikliny i łozy, rosną też wierzba trójpręcikowa, pięciopręcikowa, wierzba wiciowa, rzadziej wierzba uszata. Wszystkie te gatunki występują również na bagnach, torfowiskach, w olsach, a nawet bezpośrednio w zarastających zbiornikach wodnych. Zarośla wierzbowe z występującą w nich kruszyną, topolą lub olszą stanowią etap przejściowy pomiędzy zespołami wodnymi i torfowiskowymi, a leśnymi. Większość wierzb występuje głównie w Polsce niżowej, ale pewne z nich, na przykład wierzba siwa, odgrywają ważną rolę jako elementy roślinności górskiej. Wierzbę wykrojoną spotykamy nawet w piętrze alpejskim. Znacznie rzadsze gatunki reliktowe to wyłącznie niewielkie krzewinki występujące na torfowiskach, na niżu i w górach. Wymienić z nich można wierzbę zielną, borówkolistną i lapońską. Optymalne warunki występowania znajdują one w strefie klimatu arktycznego w Skandynawii, gdzie tworzą charakterystyczne zespoły krzewinkowe. Różne gatunki wierzb niezwykle łatwo krzyżują się ze sobą, dając nieraz wielogatunkowe mieszańce. Krzyżówką jest między innymi wierzba płacząca. Pospolity jest też mieszaniec wierzby białej i kruchej. Najczęściej wierzby kojarzymy właśnie z rosnącymi w pasach zadrzewień, wśród pól i łąk, wzdłuż dróg, wierzbę białą, kruchą lub ich krzyżówką. Wierzby na trwałe wpisały się w rodzimy krajobraz Polski dzięki rozpowszechnionemu zwyczajowi sadzenia zadrzewień śródpolnych. Owe zadrzewienia spełniają ważną rolę ekologiczną. Niestety w okresie przechodzenia na wielkotowarową gospodarkę rolną zaorano wiele miec, wycinając rosnące na nich drzewa. Zachowały się one jeszcze przy przebiegających wśród pól drogach, jednak i tu grozi im poważne niebezpieczeństwo. W związku z coraz powszechniejszym wprowadzaniem nowych, większych kombajnów, drogi śródpolne są poszerzane przez wycinkę rosnących przy nich wierzb. Wycinane są przy tym drzewa po obu stronach drogi. Likwidowane są również nadrzeczne zarośla wierzbowe w związku z coraz powszechniejszym obetonowywaniem brzegów rzek. Zaznaczyć należy przy tym, że zarośla nadrzeczne, równie dobrze powstrzymujące erozję brzegów, kumulują część spływających do wód biogenów i hamują eutrofizację zbiorników wodnych. W imię zachowania estetycznych wartości polskiego krajobrazu i poprawy warunków ekologicznych w agrocenozach należy dążyć do objęcia skuteczniejszą ochroną zadrzewień. latach 30. ubiegłego stulecia profesor Adam Wodziczko, przewodniczący oddziału Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Komitetu Ochrony Przyrody w Poznaniu, postulował uprawę krajobrazu za pomocą zadrzewień jako ostateczny cel praktycznej ochrony przyrody. Od roku 1996 Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze propaguje akcję sadzenia wierzby. W roku 1998 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Globalny Fundusz Środowiska program małych dotacji do akcji pilotażowej zostało włączonych 40 szkół z terenów byłych województw Radomskiego, Kieleckiego, Skierniewickiego oraz Piotrkowskiego. Patronat nad akcją objęli wówczas minister edukacji narodowej, wojewódzcy konserwatorzy przyrody, zarządy parków krajobrazowych oraz kuratoria oświaty. Dzięki młodzieży szkolnej posadzonych zostało kilka tysięcy wierzb. Głównym celem tego projektu jest rozpropagowanie prostego, tradycyjnego sposobu sadzenia głowiastej wierzby oraz ochrona ginącego gatunku sowy pójczki, związanej siedliskowo z tym gatunkiem drzewa. Sadzenie wierzby można realizować w prosty, od dawna znany rolnikom, ale zapomniany sposób, nie wymagający wielkich nakładów finansowych. Polega on na wsadzaniu, a nie wkopywaniu. Powtarzam, polega on na wsadzaniu, a nie wkopywaniu pod koniec marca świeżo ściętych gałązek wierzbowych w ziemię. Uważamy, że pomysł sadzenia wierzby w dniu 21 do 28 marca jest dobrym pomysłem zaangażowania młodzieży w tym dniu znanym powszechnie jako Dzień Wagarowicza, a jednocześnie okazją do przeprowadzenia pożytecznej akcji w ramach tzw. edukacji ekologicznej. Obserwując polski krajobraz rolniczy, nie trudno zauważyć, że znikają z niego kępy zadrzewień śródpolnych. Przy niezbyt dużej lesistości naszego kraju, około 28%, znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym jest szczególnie ważne. Zadrzewienia to nie las. To drzewa i krzewy rosnące poza lasem, wśród łąk i pól, wzdłuż brzegów potoków i dróg. To również zioła, owady, ssaki i ptaki im towarzyszące. Krajobraz rolniczy jest uboższy od krajobrazu leśnego, ponieważ na skutek działalności człowieka zachwiane zostały mechanizmy obronne i zdolność do utrzymania biologicznej równowagi. Zaorane na zimę pola nie tworzą tak dogodnych warunków do przetrwania organizmom żywym jak zadrzewienia. W śródpolnych kępach zadrzewień znajdą dogodne warunki do bytowania motyle, chrząszcze, trzmiele, ropuchy, żaby, jaszczurki, ptaki i ssaki. Jak sadzić wierzbę? Tniemy zdrewniałe sadzonki. Sadzonki zdrewniałe to kawałki nieulistnionych pędów. Można je ściąć wtedy, gdy rośliny znajdują się w spoczynku, zanim zaczną krążyć soki. Na sadzonki nadają się głównie pędy jednoroczne o długości od 0,5 do 1 metra. Tniemy na ogół gałązki około 50-centymetrowe. Sadzimy w marcu lub kwietniu, gdy tylko ziemia rozmarznie. Najlepiej ukorzeniają się w glebie o dużej zawartości próchnicy. Sadzonki wtykamy pionowo w podłoże na głębokość około 15 cm. Oprócz wierzb można rozmnażać sadzonek zdrewniałych, winobluszcz, topole, wiciokrzew, tabułę, śnieguliczkę, porzeczkę, ligustr, kalinę, forsycję i dereń. Thank you. Charakterystyczne dla polskiego krajobrazu głowiaste wierzby znikają. Systematycznie wypalane, wycinane, przestały królować wśród polnych drzew. Nie spotyka się ich na miedzach, bo przeszkadzają, jak wspomniano, w mechanicznej uprawie gleby. Nie plecie się z nich płotów, bo to zacofanie. Lepiej wylać beton i założyć siatkę lub zamówić u miejscowego mechanika jego radosną twórczość w postaci powyginanych drutów i blaszek. Czy temu postępowi, w cudzysłowie, towarzyszy tylko zmiana architektury krajobrazu? Zastanówmy się. Głowiaste wierzby są naturalne wylęgarnie ptaków. Tam chętnie gniazdują także gatunki ginące, jak sowa, pójćka czy kraska. W niewielu już miejscach, obfitujących w aleje i rzędy starych wierzb, niemal regułą jest gniazdowanie dudka. W miękkim wierzbowym drewnie wykuwają dziuple dzięcioły, a nawet sikora czarnogłówka. Należałoby już teraz pomyśleć, gdzie w przyszłości będą gniazdować te gatunki, jeśli aleje wierzbowe są niszczone. Dzięcioł ma wykuć dziuple w betonie, a może pójćka wciśnie się w wąski metalowy słupek. Możemy utrzymać piękno krajobrazu w kraju Chopina, a jednocześnie dopomóc ptakom. Dlatego też apelujemy do wszystkich, do uczniów, do nauczycieli, do harcerzy, do organizacji pozarządowych i innych oraz tych, którym nie jest obojętna przyroda i polski krajobraz. Weźmy udział w akcji sadzenia wierzby wzdłuż polnych dróg lub na styku łąk i pól, wzdłuż obrzeży dolin rzecznych. Posadźmy wiosną wierzby. Jaką rolę spełniają w krajobrazie rolniczym zadrzewienia śródpolne? Po pierwsze, zwiększają bioróżnorodność. Następnie wpływają na równowagę ekologiczną. Mają działania wiatrochłonne. Zmniejszają parowanie. Zwiększają tworzenie się rosy. Wpływają na wzrost ilości opadów. Zatrzymują wodę. Hamują erozję. Zatrzymują szkodliwe emisje. I absorbują szkodliwe substancje. Dlatego należy je chronić. Weźmy zatem udział w akcji sadzenia wierzb. Gdyby ktoś z Państwa zechciał zabrać głos, to przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja 56 kierunkowy do Torunia, 655 23 55 dla Polski Północnej i 655 23 56 dla Polski Południowej. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam pana doktora.
Na wieki wieku witam pana też.
Panie doktorze, bardzo dobre są te pana doktora programy i dzisiejszy, o czym wydaje mi się, że pan doktor nie wspomniał, że wierzba jeszcze ma bardzo duże znaczenie dla hodowli pszczół.
Ach, tak, oczywiście, o wszystkim nie mogłem mówić, ale wiem o tym doskonale i trzeba o tym powiedzieć też.
Tak, ale ja, panie doktorze, nie w tej sprawie.
Bardzo
ja w sprawie takiej, może pan doktor znajdzie jakąś receptę. Mam plagę ze ślimakiem, który się nazywa Arion Rufus, ten ślimak wielki. Jest w hydroformie, w studni, nawet próbuje wchodzić do domu. Co z tym zrobić, żeby się tego pozbyć?
Proszę pana, mówiłem wprawdzie o tych ślimakach w związku z ropuchami i innymi płazami, które są naturalnymi wrogami ślimaków, ale gdy idzie o ten szczególny gatunek Ariona rufusa, proszę pana, to postaram się coś znaleźć, jeśli to będzie możliwe, i odpowiem w niedalekiej przyszłości na antenie, jeśli znajdę jakiś materiał na ten temat. Zapisuję sobie pańskie życzenie. Dziękuję bardzo, bardzo za telefon.
Jeszcze jedna prośba.
Bardzo proszę, tak.
Jeszcze jedna. Panie doktorze, tak przy okazji.
Skąd pan dzwoni?
Ja dzwonię tu pomiędzy Płockiem a Wrocławkiem.
A Mazowsze, no.
Tak, tak.
Mazowsze i Kujawy.
Bliżej tak. Płocka. Panie doktorze, jeszcze mnie interesuje, może pan doktor przy okazji mnie poinformował, gdzie można znaleźć siedlisko czosnku niedźwiedziego, Allium ursinum, bo jest mi to bardzo potrzebne na lek.
No trzeba zajrzeć, proszę pana, do jakiejś, też zapisuję sobie do encyklopedii po prostu, tak.
Tutaj
przyrodniczej doktor, oczywiście.
Nie jest pan doktor zorientowany w moim rejonie Włocławka, Płocka.
W tej chwili, proszę pana, nie mogę na to pytanie odpowiedzieć.
Aha.
Bardzo dziękuję za...
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję.
I życzę wiele sił i zdrowia, abyśmy mogli czerpać z pana doktora wiedzy.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeszcze jeden telefon można odebrać. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie doktorze, Maria z Rzeszowa, mam zapytanie. Pan doktor wspomniał o możliwości teraz rozsadzenia forsycji, tego krzewu żółtego, złoty deszczyk. Czy w jaki sposób konkretnie to można zrobić? Czy można odłamać gałązkę, czy odciąć sekatorem?
Nie należy odciąć, proszę pani. I 15 centymetrów ją wsadzić, a nie wkopywać. I aha, oczywiście troszczyć się o to, żeby było odpowiednio dużo wilgoci i żeby ziemia była względnie urodzajna. Tak.
Czyli po prostu boczny odrost sekatorem
tak,
odciąć
tak.
I...
do 50 tam centymetrów mniej więcej.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Kończy się czas audycji. Do usłyszenia.